Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiamy Państwu do rozpatrzenia i w perspektywie uchwalenia projekt uchwały dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Proszę Państwa, projekt ten został złożony w Biurze Rady w dniu 27 maja. Od tego dnia przez kilkadziesiąt dni trwały intensywne prace Komisji Polityki Przestrzennej. Odbyła się również jedna komisja połączona. Obradowały wspólnie Komisja Polityki Przestrzennej i Komisja Rewitalizacji. Chciałbym rozpocząć od przypomnienia przesłanek, które przesądziły o tym, że mniej więcej półtora roku temu przedstawiliśmy Państwu do uchwalenia projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tejże zmiany. A zaczynam prezentację od tego, bo zwłaszcza w ostatnim okresie i w przestrzeni medialnej... I
na przepraszam, Panie Prezydencie, Państwa Radnych proszę jednak o trochę uwagi. To jest duży dokument i myślę, że powinniśmy przysłuchiwać się temu, co będzie prezentowane, z uwagą. Poproszę.
A zatem powtórzę, chciałbym rozpocząć od przypomnienia przesłanek, które sprawiły, iż Rada Miasta Poznania w dniu 20 listopada 2012 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do prac nad zmianą tego dokumentu planistycznego, jakim jest studium. I czynię tak nie bez przyczyny, bowiem w ostatnim okresie, zwłaszcza gdzieś w przestrzeni medialnej, ale również na poprzedniej sesji, w oświadczeniu jednego z panów radnych, pojawiły się głosy powątpiewające w zasadność tego kroku. A w uzasadnieniu do uchwały z 20 listopada 2012 o przystąpieniu te przyczyny, przesłanki, jest ich co najmniej kilkanaście, zostały wyartykułowane. Chciałbym je zatem przypomnieć. Można je pogrupować na takie trzy zasadnicze pakiety. Otóż pierwszą przyczyną były zmiany, jakie nastąpiły w przepisach prawa w okresie między uchwaleniem studium poprzedniego a podjęciem uchwały o przystąpieniu do zmiany. I to zarówno w przepisach prawa tego powszechnie obowiązującego, jak i w przepisach prawa miejscowego, lokalnego czy regionalnego. Powtórę, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, cały czas spływały, spływają nadal wnioski o zmianę studium. Tak jak spływają wnioski o zmianę planów, tak podobny mechanizm ma miejsce w przypadku studium. Te wnioski sukcesywnie są rozpatrywane, nie rzadziej niż dwa razy w roku przez prezydenta. Takich wniosków było co najmniej kilkadziesiąt na ów czas. Wnioski pochodzące od rozmaitych podmiotów, od osób fizycznych, od podmiotów gospodarczych, od gestorów sieci, od rad osiedli, a zatem z rozmaitych kręgów, które zainteresowane są w sposób oczywisty ewentualnymi zmianami. No i trzecia taka przyczyna o charakterze, czy przesłanka o charakterze zasadniczym, że rozpoczęliśmy pracę nad zmianą tego dokumentu, to była konieczność czegoś, co można określić mianem aktualizacji zapisów poprzednio przyjętego studium. Rzeczywistość przestrzenna, rzeczywistość prawna związana z ową rzeczywistością przestrzenną ma charakter dynamiczny, niestatyczny. Miasto jest organizmem żywym, a zatem w przestrzeni miasta zaistniało wiele zdarzeń takich przestrzennych, które winny znaleźć odwzorowanie w zapisach studium, ponieważ często mają wpływ bardzo istotny na cały kontekst przestrzenny. Szanowni Państwo, przechodząc do szczegółów związanych z owymi przesłankami, które skłoniły nas do podjęcia tych prac, no to wspomnę o tych przesłankach natury prawnej, wymienię kilka, nie chciałbym cytować w całości tego uzasadnienia. A zatem niewątpliwie jedną z istotnych przyczyn natury prawnej, ale potem również i takiej faktycznej, przestrzennej, była ustawa o przygotowaniach do Mistrzostw Europy w piłce nożnej i specjalny tryb postępowania czy procedowania związana z szeregiem ważnych, istotnych inwestycji, przede wszystkim o charakterze infrastrukturalnym, a zatem no, musiało to znaleźć, czy powinno to znaleźć swoje odbicie w tekście w aktualizacji studium. Następnym przepisem prawnym, który skłonił nas do tego, by podjąć zmianę, to jest ustawa z 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wprowadziła ona między innymi nowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej. Dalej dokonano w tym czasie zmian granic, zniesienie bądź ustanowienie nowych obszarów ograniczonego użytkowania. To również była przyczyna istotna związana z tym elementem aktualizacji zapisów studium. Dalej zostało wydane rozporządzenie wojewody wielkopolskiego, które, na mocy którego ustanowiono obszar chronionego krajobrazu Dolina Cybiny w Poznaniu. Zostały ustanowione na mocy dyrektywy Rady Europy specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000, Biedrusko i fortyfikacje w Poznaniu. Został utworzony na mocy rozporządzenia ministra środowiska obszar specjalny ochrony ptaków, Dolina Samicy. Przez Radę Miasta Poznania zostały ustanowione 3 użytki ekologiczne, Taszki Ratajskie, Bogdanka 1, Bogdanka 2. Zostało znowelizowanych czy zmienionych cały jeszcze szereg innych przepisów prawa, tych o charakterze powszechnym. Niezależnie od tego studium winno być w sposób, to jest też oczywiste, powinno być w sposób ścisły powiązane z innymi dokumentami, które określają politykę przestrzenną naszego miasta, czy też z dokumentami planistycznymi wyższego rzędu. I tak przypomnę, że została uchwalona w okresie obowiązywania tego studia przez Radę Miasta Poznania strategia rozwoju miasta Poznania, a zatem to również rodziło i rodzi potrzebę przeniesienia pewnych elementów wynikających z, tejże strategii do zapisów studium. Niezależnie od tego został w 2010 roku, 26 kwietnia, uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Nie było tego dokumentu wyższego rzędu. W znaczeniu planistycznym wyższego do studium nie było w momencie uchwalania studium w 2008 roku, a także, i to jest również element niesłychanie istotny w tym wymiarze prawnym, została przyjęta przez Radę Ministrów koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030. To są te najistotniejsze przesłanki, powtarzam, nie jedyne i nie jest to katalog, który przedstawiłem w sposób wyczerpujący, ale są to najistotniejsze przesłanki natury prawnej, które uzasadniają, motywują fakt i są umotywowaniem faktu przystąpienia do zmiany zapisów studium. Podkreślę jeszcze raz konieczność pewnej aktualizacji, czy to wskutek wprowadzania w życie owych aktów prawnych, czy wskutek decyzji o warunkach zabudowy, czy realizacji inwestycji na podstawie specustaw. W przestrzeni miasta zaistniało szereg zdarzeń inwestycyjnych, które sprawiały, że owa aktualizacja zapisów stawała się rzeczą konieczną i niezbędną. Przypomnę, że Rada Miasta Poznania jednogłośnie w głosowaniu, dysponuje wydrukiem z tego głosowania z 20 listopada 2012 roku, podzieliła tę argumentację i to uzasadnienie i jednogłośnie opowiedziała się za przystąpieniem do zmiany studium. Było wtedy obecnych i głosowało 30 pań i panów radnych. Proszę Państwa, po przyjęciu tejże uchwały no, nastąpiła cała procedura związana z opracowywaniem tego dokumentu, a zwłaszcza chciałbym zwrócić uwagę na te elementy procedury, które gwarantowały, zapewniały no, ten niesłychanie ważny element w procesach planistycznych, jakim jest partycypacja społeczna, udział społeczeństwa w rozmaitej postaci, w rozmaitej formie, w kształtowaniu treści owej zmiany, treści tego dokumentu. I chciałbym podkreślić to, iż od stycznia 2012 roku już, przypomnę, uchwała o przystąpieniu była z listopada, od stycznia 2012 roku w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej trwały prace analityczne, przygotowawcze, zbieranie informacji, no taka diagnoza istniejącego stanu rzeczy, a we wrześniu 2012 odbyło się już wtedy robocze spotkanie z przedstawicielami rad osiedli I celem tego spotkania było przedstawienie radom osiedli idei, zamiarów, trybu prac, procedury, a także, co ważne i co szczególnie podkreślam dzisiaj, harmonogramu, oczywiście roboczego harmonogramu owych prac. Tenże harmonogram zakładał, iż przedstawimy ten projekt w ostatnim roku upływającej kadencji, tejże kadencji, i naszą intencją, a więc intencją autorów, prezydenta i autorów tego dokumentu jest to, by rozstrzygnięcie w tym zakresie również w takim terminie mogło być podjęte. Początkowo zakładaliśmy, iż do Biura Rady będziemy mogli ów dokument przekazać jeszcze w marcu roku bieżącego, zgodnie z owym harmonogramem. No, ze względów rozmaitych ten czas uległ nieco opóźnieniu, nastąpiło to w końcu maja. A zatem, proszę Państwa, najpierw owo spotkanie robocze z radami osiedli, tak by nikogo nie zaskakiwać, tak? Takim zamiarem. Następnie po podjęciu przez Radę Miasta uchwały, jak powiadam, 20 listopada 2012, odbyły się 4 grudnia w Centrum Kultury Zamek tegoż roku pierwsze konsultacje społeczne. Pierwsze konsultacje społeczne, no, poświęcone właśnie owym planom związanym ze zmianą. Wnioski, następny element, to już ustawowy element, bo te konsultacje pierwsze są pozaustawowe, przypomnę, tak jak to ma miejsce w przypadku planów miejscowych. Następnie były zbierane wnioski, o tym fakcie informowaliśmy, również w informacjach prezydenta na sesji o tym fakcie, że są terminy, jest możliwość do składania wniosków. W określony przez ustawę czas, a więc do 14 stycznia 2013 roku, złożono w sumie 424 w owym czasie wniosków. Proszę Państwa, poopiniowano wewnętrznym, zorganizowano na przełomie czerwca i lipca 2013, tym razem w Urzędzie Miasta, drugie konsultacje społeczne. Na tych konsultacjach odnoszono się już do projektu studium, który został już sporządzony i mógł być prezentowany. I następnie od 20 grudnia tegoż roku miało miejsce wyłożenie projektu do publicznego wglądu. W ramach wyłożenia odbyła się, co jest też obligatoryjnie wymagane przez przepisy ustawy, dyskusja publiczna, więc kolejny ważny, istotny element transparentności, partycypacji społecznej. I w czasie wyłożenia można było składać uwagi do studium. Informowaliśmy o tym szeroko. Myślę, że jeszcze nadmienię o tym pani dyrektor miejskiej pracowni urbanistycznej, moja prezentacja siłą rzeczy, moje wystąpienie siłą rzeczy ma charakter jedynie sygnalny, skrótowy. Uwagi były zbierane do 14 lutego, wpłynęły 1243 pisma, które dały sumę 2861 uwag. Część uwzględnionych, a mianowicie 938, 1923 nieuwzględnionych. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku możemy mówić o tych, które uwzględniono w całości bądź w części. Proszę Państwa, jakie główne, powtarzam główne, zmiany proponujemy w projekcie, który złożyliśmy w Biurze Rady 27 maja? Kilka słów o tym. Na wstępie chciałbym podkreślić, iż zakres zmiany tej, którą dokonaliśmy i informowaliśmy o tym od samego początku, jest stosunkowo wąski. Powtarzam, stosunkowo wąski. Co to oznacza? Nie narusza on pewnych pryncypiów przestrzennych, urbanistycznych naszego miasta, a zatem zachowujemy istniejący model miasta w sensie pryncypiów, tak? Odnoszących się do tego modelu. I są trzy takie pryncypia, a mianowicie Poznań jako miasto zwarte, Poznań jako miasto z klinowo-pierścieniowym układem zieleni i po trzecie oparty na ramowym systemie komunikacji kołowej. A zatem tego modelu nie naruszamy. Zakres zmian, jak powiadam, jest stosunkowo wąski, nieszeroki, nie burzący pewnych kanonów urbanistycznych. Stąd też, mimo iż pojawiały się takie głosy, zwłaszcza w dyskusji na Komisji Polityki Przestrzennej, o konieczności, tak jak to było poprzednio, przypominam tym radnym, którzy pamiętają procedowanie poprzedniego dokumentu obowiązującego nadal, uznaliśmy, iż nie ma potrzeby sporządzania takiego koreferatu urbanistycznego. Pamiętacie Państwo, poprzednio taki dokument był sporządzony ze względu właśnie na stosunkowo wąski zakres proponowanych zmian. I przechodząc teraz do króciutkiego sygnalnego omówienia owych takich najistotniejszych zmian. Pierwsze zmiany o charakterze takim ideowym. Pierwsza zmiana o charakterze takim ideowym. Dążyliśmy w owych zmianach do możliwie maksymalnego uproszczenia ustaleń studium, tak? A zatem do stworzenia takiej elastyczności, zwłaszcza dla procedowanych i uchwalanych, przygotowywanych w oparciu o zapisy studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych przecież przez Radę Miasta. A zatem chcemy wytworzyć taką oto sytuację, że możliwość doboru parametrów, odnoszenie się do specyfiki terenu będzie miało miejsce na etapie sporządzenia planów. Tak? Studium jako, jako dokument ogólny, kierunkowy, niechże takim pozostanie, tak by ową elastyczność by nie krępowało nas w momencie, kiedy przystępujemy już do ustaleń bardziej szczegółowych, czy wręcz bardzo szczegółowych. Drugą zmianą, o której chciałbym wspomnieć, to jest rezygnacja ze wskazywania w studium obszarów do ustaleń i podziałów, co nie wyklucza możliwości, bo jeżeli byśmy ujęli takie obszary, to wówczas obligatoryjnie byśmy musieli plany tam sporządzać. Natomiast rezygnacja z tego nie stwarza tego mechanizmu obligatoryjności, ale nie oznacza niemożliwości prowadzenia tych procedur. Będą one mogły być prowadzone, jeśli zajdzie taka potrzeba. A są to sytuacje incydentalne w oparciu o zasady ogólne określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Kolejna zmiana, no to już o tym wspomniałem, dostosowanie, kolejne zmiany to dostosowanie zapisów studium do obecnie obowiązujących przepisów prawa. No, rzeczywistość prawna, podobnie jak rzeczywistość przestrzenna, jest niesłychanie dynamiczna. Wspomnę choćby o takiej konieczności, jak dostosowanie zapisów w zakresie na przykład stacji bazowych telefonii komórkowej, regulowanych przez specjalną ustawę i takich przykładów jest oczywiście wiele. Kolejne zmiany związane są z weryfikacją obszarów, wspomniałem już o tym pokrótce, z weryfikacją obszarów chronionych i obszarów o szczególnych warunkach i ograniczeniach w zagospodarowaniu oraz granic tych obszarów, one też ulegały zmianie, oznaczonych na rysunku studium. I tak na przykład dotyczy to obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, eksploatacji kruszywa, obszarów chronionego krajobrazu, na przykład Dolina Sybiny w Poznaniu, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, choćby tych, o których wspomniałem, Traszki Ratajskie, Bogdanka i tak dalej. To jest niesłychanie istotny w dalszej kolejności obszar obszarów ograniczonego użytkowania. Nowe obszary ograniczonego użytkowania zostały przecież w Poznaniu określone dla lotniska Ławica. Utracił moc obowiązującą rozporządzenie o obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Krzesiny, a zatem to wszystko musiało, powinno i musiało znaleźć odzwierciedlenie w zapisach studium. Nadto jeszcze również, mówiłem już o tym, uwzględniliśmy zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wynikającej czy to z decyzji o warunkach zabudowy, czy to z na przykład realizacji przedsięwzięć w oparciu prowadzonych, inwestycyjnych, prowadzonych w oparciu o specustawę, czy to drogową, czy realizacji przedsięwzięć Euro 2012. Nastąpiła również weryfikacja kierunków przeznaczenia terenów, to kolejny ważny punkt, terenów wskazanych pod zabudowę. Miała ona na celu zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta bez istotnej zmiany, to chciałbym szczególnie podkreślić, bez istotnej zmiany zasięgu terenów pod zabudowę. Tak? A więc takie przekształcenia natury funkcjonalnej bardziej niż terytorialnej. W szczególności zmiana części dotychczasowych terenów składowo-przemysłowych, z których ta funkcja jest wypierana, ona albo wymiera, albo jest wypierana, wycofuje się tam ta pierwotna funkcja na tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i usługowej. Dla przykładu podam kilka takich terenów: Wołczyńska Wołowska, Wieruszowska Żmigrodzka, Bułgarska Marcelińska, Jasielska Druskiennicka, Wilczak Hewelańska, tych przykładów jest oczywiście więcej. I do zmian w tej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta należy również na przykład dopuszczenie zabudowy składowo-przemysłowej na terenach przy węźle autostradowym Krzesiny, miast dotychczasowych wskazań tylko pod funkcję usługową. W projekcie zmian odnieśliśmy się również do kwestii związanych z siecią obiektów handlu wielkopowierzchniowego, przy czym najistotniejsza, proponując kilka nowych miejsc, ale najistotniejsza w mojej ocenie tutaj jest kwestia usytuowania tychże obiektów w centrum miasta Poznania i tutaj proponujemy pewne ograniczenie w tym zakresie, ograniczenie jeśli idzie o powierzchnię do 10 tysięcy metrów. Dotyczy to terenów Starej Rzeźni czy Narożnika Półwiejska Krysiewicza. Tak, żeby zachować pewien centrotwórczy charakter tychże obiektów. Również uwzględniliśmy pewne kierunki przekształcenia terenów nadbrzeżnych Doliny Rzeki Warty, związane z programem Warta, jak również pewne zapisy związane z programem rewitalizacji Śródmieścia. Nastąpiły również pewne niewielkie korekty zasięgu terenów wyłączonych z zabudowy, a także, co jest bardzo istotne dla elastyczności takiej funkcjonalnej, wprowadzamy zapisy umożliwiające na etapie sporządzania planów miejscowych zachowanie dotychczasowego przeznaczenia terenu w przypadku konieczności dłuższego utrzymywania działalności. Ma to miejsce na przykład dla obszaru fabryki Stomil, który docelowo będzie wskazany, czy proponowany jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, ale z możliwością zachowania tej funkcji przemysłowej dotychczasowej, co no, też jest no, takim właśnie uelastycznieniem funkcjonalnym. Proszę Państwa, również są zapisy, czy jest szereg proponowanych zapisów dotyczących układu komunikacyjnego, a więc aktualizacja projektu o pewne nowe trasy tramwajowe, poszerzenie programu rekomendacji dla nowych połączeń tramwajowych, wydzielenie tras PST jako odrębnych terenów, ale również uproszczenie podziału tras rowerowych z obecnych trzech kategorii. Zaproponowany jest podział na trasy, dwie kategorie, trasy ogólnomiejskie i turystyczne. Rezygnujemy w propozycji również z wydzielania tak zwanych ulic zbiorczych w Śródmieściu na rzecz zapisów o wprowadzeniu stref ruchu uspokojonego. Również akcentowane są preferencje dla transportu pieszego, dla rowerzystów. Pewne zmiany dotyczące terenów kolejowych, zwłaszcza tak zwanych terenów zamkniętych, a także, co jest bardzo istotne dla inwestorów i z takiego inwestycyjnego punktu widzenia, proinwestycyjnego punktu widzenia, rezygnacja z zapisywania normatywów parkingowych w studium na rzecz określenia generalnych kierunków zaspokojenia potrzeb parkingowych i wskazań lokalizacji parkingów strategicznych. Obowiązuje, przypomnę, odrębna uchwała Rady Miasta Poznania. Ona nosi nazwę polityki parkingowej. I krótko mówiąc, wprowadzenie tych normatywów i to w praktyce okazało się no, pewną taką trudnością w stosowaniu. Wprowadzenie normatywów do studium no, bardzo ograniczało często możliwości inwestycyjne. W związku z tym zdecydowanie elastyczniejszym dokumentem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, elastyczniejszym dokumentem jest polityka parkingowa, którą można kształtować no, zdecydowanie szybciej i bardziej elastycznie. Proszę Państwa, również chciałbym podkreślić, iż aplikujemy do studium zapisy umożliwiające właśnie również na poziomie planów miejscowych na terenach transportu pewne rozwiązania tymczasowe i pewną etapowość w dochodzeniu do parametrów docelowych, co jest no, przede wszystkim tak ekonomicznie, wydaje nam się, bardzo uzasadnione. Proszę Państwa, te zmiany, oczywiście to nie wyczerpałem w mojej wypowiedzi wszystkich proponowanych zmian, starałem się wskazać na te, powiadam, najważniejsze, najbardziej istotne. Zaproponowane w projekcie studium zmiany przewidują, to również chciałbym podkreślić, utrzymanie zasadniczych proporcji pomiędzy poszczególnymi kierunkami przeznaczenia terenów, a więc proporcji pomiędzy terenami zieleni, terenami pod zabudowę i terenami komunikacji. Tak? Nie naruszamy tutaj owych proporcji. To również w kontekście tego, o czym mówiłem, stosunkowo wąskiego zakresu zmiany, którą proponujemy. Myślę, że pani dyrektor pokaże to, prezentując bilans terenów. Chciałbym jako swego rodzaju ciekawostkę również podać, iż ten bilans wykazuje niewielki, ale jednak przyrost terenów zielonych. O 0,3%, ale przyrost, tak? A zatem no to taka już wyprzedzająca polemika z lansowaną bardzo uporczywie i konsekwentnie tezą, jakobyśmy dopuszczali się tutaj gwałtu na terenach zielonych nieustannie, w sposób zamierzony czy wręcz cyniczny. Bilans terenów zielonych wykazuje zupełnie coś innego. Szanowni Państwo, z mojej strony tytułem wstępu to właśnie miałem Państwu do przedstawienia. Chciałbym poprosić w tej chwili Panią Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o rozwinięcie owego wstępu, a także o przedstawienie Państwu uwag, zarówno tych uwzględnionych, jak i tych nieuwzględnionych przez prezydenta. Dziękuję bardzo.